Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy słuchacze, dzisiaj w naszym studiu gościmy Łukasza Wróblewskiego, który zajmuje się zawodowo marketingiem i PR-em.
Cześć, dzień dobry.
I dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, który od kilku lat wydaje mi się być nieodłączną częścią naszego życia, czyli o social mediach.
Dokładnie tak, o social mediach, o ich wpływie na nasze życie. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
Tak, to może zacznijmy od tego. Czy media społecznościowe wywierają tylko negatywny wpływ na nasze życie? Bo mi się wydaje, że od kilku lat panuje taka narracja, że ten wpływ jest głównie negatywny i że mało z tego pozytywów.
Wiesz co, wydaje mi się, że nie. No w życiu nie ma tylko tak, że są negatywy i pozytywy. I tak samo będzie z mediami społecznościowymi. Ale na przestrzeni kilku lat wydaje mi się, że więcej widzimy tych zależności, tych schematów, które pokazują nam te negatywne wpływy mimo wszystko, których chyba jest troszeczkę więcej. Tak mi się wydaje. Mhm. Na myśl przychodzi mi pytanie takie otwierające, czy ty i w ogóle czy słuchacze zastanawiali się kiedyś, ile czasu dziennie spędzają w mediach społecznościowych, bo to jest chyba takie największe zagrożenie, że nie widzimy tego, ile ten telefon, ile Facebook, Instagram i inne TikToki zabierają nam czasu. Czasu, który jest dosyć cenny w naszym życiu, którego już nam nikt nie odda. Więc to jest takie pytanie, żeby zastanowić się, ile czasu spędzamy w mediach społecznościowych i jakie treści nam się wyświetlają. Bo myślę, że dużo osób też nie zdaje sobie sprawy z algorytmów w mediach społecznościowych. Taka trochę bańka, w której żyjemy. Ponieważ jeśli lajkujemy posty o zdrowym stylu życia, dostajemy treści o zdrowym stylu życia, o diecie, o fitnessie. Jeśli klikamy w teorie spiskowe, no to dostajemy ich coraz więcej. I to sprawia, że zaczynamy żyć w takich trochę równoległych rzeczywistościach. Bo z jednej strony mamy takie codzienne życie, z drugiej strony wchodzimy na media społecznościowe, widzimy tam jakichś swoich idolów, influencerów, którzy mają fantastyczne życie. Wstają rano, robią sobie pyszne śniadanka, albo nawet nie robią, bo mają dostarczane do mieszkania pod dom, dieta pudełkowa na przykład. Nie mają takiego codziennego, zwykłego życia jak przeciętny Polak, czyli idzie do pracy, spędza 8 godzin, tylko żyją w takiej bańce, którą pokazują innym. Wtedy młodzież, mam wrażenie, że ma dużo kompleksów z tego powodu.
Mhm. Możemy stwierdzić, że algorytm kreuje po prostu naszą rzeczywistość.
Oj, zdecydowanie. Algorytm jest bardzo niebezpieczny i on się zmienia na przestrzeni lat, bo mamy coraz to nowe wytyczne w marketingu. Jak mają być realizowane, montowane rolki, na jakiej wysokości mają pojawić się napisy, jak blisko ma być twarz na rolkach, bo to też jest bardzo kluczowe, czy ma być mocne oświetlenie, czy ma być słabe oświetlenie. To wszystko ma niesamowity wpływ na to, jak są odbierane nasze relacje, nasze rolki. No i niestety w dużej mierze one są robione w ten sposób, żeby jak najdłużej zatrzymać użytkownika. Wtedy są po prostu pieniądze z tego.
Mhm. Dlatego teraz jako użytkownik mogę stwierdzić, że no właśnie bardzo dużo i krótkich form, bo długie już troszeczkę chyba odeszły do lamusa, tak mi się wydaje.
Tak, zdecydowanie te krótkie formy królują i to też nie jest przypadek. Tak, kiedyś były blogi, czytano, bardzo dużo czytano. Później pojawiły się filmy na YouTubie. One były zdecydowanie długą formą, takie 20-30 minut powiedzmy, chociaż zdarzały się dłuższe. A teraz najczęściej mamy do dyspozycji TikTok i Reelsy, czyli te wszystkie takie krótkie rolki, powiedzmy do minuty, dwóch. Wszystko coraz szybsze, coraz krótsze. Efekt tego jest taki, że nasza koncentracja spada, to po pierwsze, i mamy taki efekt scrollingu. Ciągle musimy być w fazie, że przesuwamy tym paluszkiem, żeby dostarczać sobie coraz więcej informacji. Te informacje też nie są zawsze prawdziwe, bo przecież mamy dużo fake newsów i to też niestety nie jest dobre dla nas i nie wpływa na nas dobrze.
Właśnie chyba jak troszeczkę poczyta się o obecnej generacji, to są takie niepokojące sygnały, że nasza koncentracja i mojej generacji i jeszcze tych następnych spada bardzo, bardzo mocno, że po prostu przez dłużej niż 2-3 minuty nie potrafimy się skoncentrować na jakiejś rzeczy.
To jest straszne. Wiesz co, ja sobie robię detoks od mediów społecznościowych, ze względu na to, że to jest też moja praca, więc w tygodniu ja spędzam bardzo dużo czasu na mediach społecznościowych. Niestety je tworzę, niestety albo stety, więc ja wiem, jak to trochę działa. Natomiast ten detoks weekendowy jest dla mnie bardzo kluczowy, bo resetuje sobie po prostu mózg. I faktycznie ja też często łapałem się na to, że musiałem być ciągle w tym scrollingu, w tym przesuwaniu, żeby widzieć nowe trendy, żeby tym paluszkiem ciągle przesuwać po naszym ekranie. I są momenty, w których nie zatrzymywałem się do końca na danej rolce, czyli nie mogłem spędzić tych 2 minut słuchając jednej wypowiedzi, czy oglądając jedną rolkę, tylko musiałem od razu lecieć dalej. I niestety jest też taka jedna pułapka, i też sobie z tego chyba nie zdajemy sprawy dopiero później, po jakimś czasie. Kurczę, ja otworzyłem na przykład na chwilę jedną aplikację typu Instagram, TikTok na 2-3 minuty, że tam nie, między przerwą jakoś sobie coś sprawdzić, a spędzałem tam po 30 minut jednorazowo. Są jakieś badania, które pokazują, że przeciętny użytkownik spędza na telefonie ponad 2 godziny dziennie. Chodzi o taki łączny czas. Myślę, że to i tak już jest teraz mało, że te badania trzeba by odświeżyć, bo zdecydowanie więcej już spędzamy tego czasu. Poza tym, no, wydaje mi się, że ten telefon to taka nieodłączna część naszego życia, bo to są media społecznościowe, jasne. Natomiast zobacz, ile tam jest aplikacji, które pomagają w życiu codziennym. Telefonem już płacimy. Telefonem oczywiście rozmawiamy, komunikujemy się z innymi, ale teraz, kiedy musiałem przyjechać do ciebie, musiałem włączyć sobie nawigację. Więc tak naprawdę tego, ile używamy tego telefonu codziennie, jest bardzo dużo czasu, który no niestety nie sprawia tego, że zobacz, mogłem do ciebie zadzwonić, kurczę, jak ja mam do ciebie dojechać, bo w sumie nie wiem. Wybrałem tą szybszą metodę, traci mi jakiś kontakt z człowiekiem, wydaje mi się. To jest bardzo niebezpieczne.
No tak. Z zagrożeń, które jeszcze, jak jesteśmy w tym temacie social mediów jako filtru rzeczywistości, to jest zjawisko FOMO. Mm-hmm. Fear of missing out.
Tak.
Czy mógłbyś przybliżyć słuchaczom, co to jest? Dlaczego jest to niebezpieczne?
Bardzo nie lubię tego FOMO, fear of missing out. Widzimy znajomych na imprezie, a ty siedzisz w domu. I czujesz się gorzej, choć wcześniej nie miałeś z tym problemu. I social media sprawiają, że zawsze porównujemy się do innych. Czyli wiesz, właśnie oglądamy innych na naszych mediach społecznościowych, często naszych znajomych, nie tylko influencerów, którzy mają też taką tendencję do wrzucania media społecznościowe tego, czym mogą się pochwalić, a my na przykład jesteśmy w domu pod kocem i w jakichś dresach starych sobie chodzimy po domu, a oni są na jakiejś fantastycznej imprezie w Cekinach. To jest oczywiście złudzenie totalne, przecież te osoby też mają takie codzienne życie jak my. FOMO jest aktualnie, no, dla mnie totalnie dużym zagrożeniem dla młodych osób. Myślę, że właśnie młode osoby nie zdają sobie sprawy z tego, że tak nie wygląda życie i trzeba im to uświadamiać co chwilę. I to jest niebezpieczne dlatego, że ja jeszcze się wychowałem, kiedy nie było telefonów, nie było Instagrama. Telefon służył tylko i wyłącznie do dzwonienia. Teraz widzę, że coraz młodsze osoby dostają ten telefon. I to nie jest tak, że zaczynamy od dzwonienia, my zaczynamy od razu od TikToka i od tego, co jest w tych mediach społecznościowych. Zresztą teraz patrząc na nas, mój telefon leży gdzieś tam z boku, też po lewej stronie. Ty też korzystasz z tego telefonu. No nie patrzymy oczywiście w media społecznościowe, nie mamy teraz tego FOMO, ale myślę, że w ciągu dnia i tak zalogujemy się na jakiś portal społecznościowy i zobaczymy, co tam u innych i niekoniecznie to będzie dla nas dobre, bo nam już wejdzie w głowę, że o kurczę, my tak dzisiaj nie mamy, mamy trochę gorzej. Zagrożenie niestety.
Chociaż ostatnio też zauważyłam, jak już jesteśmy w tym temacie kreowania rzeczywistości, że jest, nie wiem czy taki trend, ale powstają treści, które można nazwać deinfluencingiem. Osoby, które tworzą te treści, pokazują w internecie, jak wygląda normalne życie.
A tak, okej.
Okay. I wiesz troszeczkę co? Próbują odczarować to, że wszyscy, że w internecie nie zawsze trzeba pokazywać to idealne życie.
Wiesz co, tak, spotkałem się z tym i też miałem wrażenie, że pewnego czasu było tego bardzo dużo. I zastanawiałem się, o co chodzi. I myślę, że niestety tutaj też jest kolejne zagrożenie. Bo zobacz, skończył się jakiś content, I trzeba było na nowo coś wymyślić. No to okej, wymyślmy na nowo to, że może starajmy się mniej użytkować tego telefonu, mniej być wtedy w mediach społecznościowych. No ale skąd my się z tego dowiadujemy? No z mediów społecznościowych. No tak. Więc to jest taki trochę paradoks tego losu naszego. I ja będę z mediach społecznościowych aktualnie, w XXI wieku, kiedy jeszcze weszła sztuczna inteligencja do naszego życia, no jesteśmy trochę w takiej pułapce, że nie wiadomo w co wierzyć. Nie wiadomo czy w prawo, czy w lewo. Trzeba to jakoś wyśrodkować, znaleźć jakiś złoty środek. I myślę, że to jest taka wskazówka do wszystkich, żeby wszystkie te informacje, które pojawiają się w mediach społecznościowych, mimo wszystko sprawdzać w różnych źródłach. Bo ja nie do końca wierzę w to, że osoby, które kreują tą rzeczywistość, żeby jakby trochę odpocząć od tych mediów społecznościowych, robią to świadomie. Myślę, że robią to specjalnie, żeby zrobić sobie nowy content na Instagramie czy tam Facebooku.
Jak jesteśmy właśnie przy fake newsach, dezinformacji i takiej, no niestety manipulacji, bo media nami trochę manipulują, osoby, które tworzą content w internecie też nami manipulują, ponieważ no mają z tego profity, mają z tego zysk. Czy są jakieś takie sposoby na to, jak odróżnić, co jest fake newsem, gdzie zostało użyte AI? No może nam jest łatwiej, bo my jednak trochę bardziej dostrzegamy to, że coś tu jest nie tak. I załóżmy przykład takich obrazków na Facebooku, które są generowane przez sztuczną inteligencję, no to ty albo ja najczęściej jesteśmy w stanie odróżnić to od faktycznej pracy czyjejś, ale wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o dezinformację i właśnie takie fake newsy, to jest zagrożenie troszeczkę u osób starszych.
Tak, zdecydowanie. Chociaż wiesz co, ja nie dalej, jak tydzień temu też nabrałem się na fake newsa. Znaczy fake newsa może niekoniecznie, tylko jestem bardzo wielkim fanem Adele i widziałem jakąś rolkę zmontowaną na Instagramie. Wiesz, był taki trend, że ze zdjęcia czy z jakiegoś filmu można, sztuczna inteligencja jest w stanie podłożyć nie dość, że głos osoby, to jeszcze jest w stanie zmanipulować też ruch ust w taki sposób, że to wygląda bardzo naturalnie. I niestety ja się też już na to nabrałem, a co dopiero właśnie nieco starsze osoby. No, fake newsów w mediach społecznościowych jest multum, ale wiesz, one były zawsze, bo kiedy były gazety jeszcze, takie kolorowe, czasopisma, tam też były fake newsy, no teraz to po prostu przyszło do mediów społecznościowych, no bo jest łatwiej, wygodniej, szybciej. Natomiast myślę, że my, w sensie młodsza grupa docelowa, jest w stanie jeszcze wyłapać te takie niuanse, bo to są już teraz niuanse, które nam pokazują, że faktycznie coś tutaj nie gra, coś czujemy, że może nie halo. Natomiast starsze osoby już są bardziej zagrożone tym. I myślę, że tutaj jedyną wskazówką jest to, żeby faktycznie sprawdzać w wielu źródłach dany materiał, a po drugie myślę, że młode osoby mogą tutaj bardzo pomóc. Czy to rodzicom, czy dziadkom, czy to wujkom. Zobacz, teraz w internecie jest coraz więcej osób 50+, 60+. I co ciekawe, ja zauważam, że oni nie zaczynają od Facebooka, tylko już od TikToka.
Tak.
I tam jest chyba największe zagrożenie, bo tam już jest wszystko. I tam życie płynie swoim tokiem. Myślę, że możemy my pomóc bardziej tym osobom, uświadamiać ich w tej rzeczywistości. To może czasami być frustrujące, bo ile razy można powtarzać, słuchaj, nie klikaj w ten link, bo to może być jakieś zagrożenie też, może dużo przykrego się wydarzyć. No ale kurczę, trzeba uświadamiać, no nie ma innej metody, tak sądzę.
No jak nie jesteśmy pewni, to sprawdzajmy albo pytajmy.
Dokładnie, dokładnie.
Może teraz troszeczkę poruszymy temat rozwoju sztucznej inteligencji, jak już jesteśmy przy tym temacie i jej wpływu na personalizację treści.
Mm-hmm.
Bo poruszaliśmy wcześniej temat algorytmu, a jak do tego wszystkiego ma się sztuczna inteligencja, która teraz też, mi się wydaje, jest coraz bardziej popularna. Wszyscy, no prawie wszyscy używamy czatu GPT.
Tak, chat GPT wśród młodych osób. Myślę, że to jeszcze starsze osoby nie wiedzą do końca, co to jest chat GPT. Mam nadzieję, że długo, długo jeszcze się nie dowiedzą. Młode osoby już chyba codziennie korzystają z czatu GPT.
I to jest troszeczkę przykre, bo mi się wydaje, że niestety czasami czat użytkowany nieumiejętnie albo no, nie w taki sposób, w jaki mógłby być wykorzystywany, zabija kreatywność.
Oj, 100% się zgadzam. Zabija kreatywność, zabija wszystko, co w nas fantastyczne i dobre. I faktycznie na sztucznej inteligencji też trzeba się znać, ponieważ jeżeli zadamy mu w odpowiedni sposób pytanie i komendę, to on może wykreować nam coś fajnego, ale mimo wszystko myślę, że i tak powinien to spojrzeć człowiek i poprawić to człowiek. Nigdy sztuczna inteligencja, komputer nie zastąpi tego, co ma człowiek w sobie. Człowiek też ma emocje, komputer nie ma tych emocji. Ale wiesz, sztuczna inteligencja już teraz wie o nas więcej, niż była w tej początkowej fazie i niż nam się wydaje. Wpływa na to, co kupujemy, co oglądamy. Tak naprawdę wszystko to, co pojawia się w naszych mediach społecznościowych, już w dużej mierze zależy od sztucznej inteligencji. Czyli coraz większe firmy już korzystają ze sztucznej inteligencji i są w stanie tak zaprojektować swoje treści dzięki komputerowi, żeby wyświetlały nam się w odpowiedni sposób, w odpowiednim momencie. Czyli jeżeli szukamy na przykład czarnej torebki i przeglądaliśmy jakieś popularne strony, duże firmy korzystają ze sztucznej inteligencji. Ta sztuczna inteligencja wyłapuje, że szukałaś tej torebki i jest w stanie podrzucić ci materiały, które będą zmierzały do tego, że kupisz tą torebkę w danej firmie, która wykorzystała sztuczną inteligencję na przykład. Sztuczna inteligencja bardzo wpływa na nas i wszystko to, co widzimy w mediach społecznościowych, no, w dużej mierze zależy od niej. Co tu dużo mówić. Teraz jeszcze do tej sztucznej inteligencji, do fake newsów. Mówiliśmy już też wcześniej o tym, że każdy może stworzyć fałszywe nagranie już teraz, które wygląda naprawdę na prawdziwe. Czy to z osobami popularnymi, był kiedyś taki trend z politykami, kiedy śpiewały jakieś piosenki. Czy to już właśnie z rzeczami, które możemy kupić, telefon. Słynna reklama Coca-Coli w tym roku była też stworzona przez sztuczną inteligencję. Ona wkracza w nasze życie w bardzo dużym tempie. Ja się troszeczkę tego boję, bo właśnie boję się tego, że myślę, że nie zastąpi człowieka, ale że w dużej mierze ten człowiek będzie za dużo korzystał z tej sztucznej inteligencji. Tym samym ta kreatywność jest zabijana, o której mówiłaś, a kreatywność, która jest budowana tak naprawdę od przedszkola, no bo wtedy chyba najwięcej jest nas tej dziecięcej radości, tego wszystkiego wkoło, które dostrzegają dzieciaki, a niekoniecznie my, jest zabijana. I ja myślę, że trzeba to odwrócić, że mimo wszystko sztuczna inteligencja jest też dobra i jakby można ją świetnie wykorzystać. Natomiast trzeba mieć z tyłu głowy w to, że to jest nadal komputer, to po pierwsze. Po drugie, że mimo wszystko, żeby to sprawdził człowiek i żeby naniósł poprawki, bo wykreowanie jakiegoś postu przez sztuczną inteligencję, wklejenie od A do Z w media społecznościowe jest bez sensu.
No i jeszcze taka sprawa, że sztuczna inteligencja halucynuje.
No,
jeśli czegoś nie wie albo nie jest w stanie szybko tego wyszukać,
tak.
Zmyśla, po prostu zmyśla.
Tak, zmyśla i niestety czasami takie smaczki wychodzą, że wczoraj też czytałem smaczek recenzję filmu. I wiesz, ta recenzja filmu była stworzona w ten sposób, że tak naprawdę cokolwiek byś tam włożyła, jakikolwiek film, jakiegokolwiek aktora, reżysera, scenariusz, to pasowało.
Mhm.
Było bezpieczne, ale totalnie bez sensu i nie opisywało danego filmu. No i widzisz, gdyby to wypuścić teraz w media społecznościowe, to będzie swoim życiem żyło. Natomiast myślę, że dużo osób już zna sztuczną inteligencję i wie, jak wpływa na nas. Jeżeli zobaczy taki post, totalnie bym nie ufał takiemu użytkownikowi czy firmie, bo to jest wklejony post od A do Z, zrobiona praca jakąś tak na łatwiznę i ona nam w ogóle nic nie daje, bo nie dowiadujemy się niczego konkretnego.
Też jeszcze właśnie odnośnie tego tematu przypomniało mi się, że jest przecież kilka kont i na Instagramie, i na Facebooku, które są 100% wygenerowane przez sztuczną inteligencję. To są modelki na przykład,
tak,
generowane przez AI i to jest też dosyć ciekawe zjawisko.
To jest dosyć ciekawe zjawisko. Ja na szczęście widziałem to na początku, już później nigdy mi się to nie wyświetlało. Chyba zablokowałem. To było bardzo realistyczne.
Mhm.
Aż za realistyczne. To faktycznie wyglądała ta osoba jak człowiek.
Tylko tutaj chyba były jednak, bo nad tym czuwają ludzie, nie? Ale są takie konta i na Twitterze, i czasami
tak,
na fejsie, że to jest po prostu wrzucanie jakichś strasznych, takich
tak,
śmieciowych treści z jednego konta, tam jest wszystko.
Tak, ale zastanówmy się, dlaczego to jest robione. No bo są użytkownicy, którzy z tego korzystają, którzy na to patrzą, którzy to oglądają. No i zobacz, to jest kolejne zagrożenie. Jakby nie tworzymy czegoś, co nie będzie miało jakiegoś wydźwięku. Mimo wszystko są odbiorcy, do których to trafia. Myślę, że niestety w dużej mierze właśnie te osoby nie zdają sobie sprawy, że to jest fałszywa osoba stworzona przez komputer. No to nie jest fajne, to nie jest dobre. Myślę, że jeżeli już, bo zobacz, teraz mówimy o samych negatywnych cechach, ale media społecznościowe mają też bardzo dobry wydźwięk. Tam są treści też edukacyjne, informacyjne. I jeżeli mieszamy te dwie sprawy, to właśnie wtedy nam się zapala taka czerwona lampka, okej, ale czy mam wierzyć wszystkiemu, co tam się pojawia? Czy jeżeli zobaczyłem 5 dobrych informacji, jeden fake news, albo jedną właśnie stworzoną osobę przez komputer gdzieś tam wrzuconą, która wygląda bardzo realistycznie, to znaczy, że te 5 wcześniejszych informacji nie było prawdziwych, od razu nam się zapala taka czerwona lampka. I myślę, że to jest dobre, że nam się zapala czerwona lampka, bo wtedy możemy sprawdzić po prostu te informacje gdzieś indziej. No ale to jest kolejne zagrożenie, o którym mało osób wie. Starsze osoby na 100% nie wiedzą o tym, że można tworzyć takie rzeczy przez sztuczną inteligencję. No i to jest kolejny pomysł na to, żeby uświadamiać te starsze osoby. Młode osoby mają po prostu, siedzą w tym od małego już teraz, więc wiedzą, z czym to się je. A szczególnie osoby, które pracują w marketingu, wiedzą, jak są tworzone te treści. I no ja wiem, jak są tworzone te treści. Nie popieram tego, nie wykorzystuję tego u siebie na przykład.
O, to bardzo dobrze. To może jeszcze przejdziemy właśnie do tematów, jak sobie radzić z tym wszystkim, bo no, widzimy, że jest dużo zagrożeń, jest dużo kwestii, w których możemy czuć się zagubieni.
Mm-hmm.
Jak możemy świadomie korzystać z social mediów, żeby właśnie nie złapać się w tą pułapkę marnowania czasu i takiego scrollingu przez kilka godzin?
Wiesz co, wydaje mi się, że na początku trzeba trochę zaznajomić się z tym, jak to jest stworzone. To znaczy znać metody, jakimi marketingowcy manipulują troszeczkę nami. Czyli to, o czym mówiłem, czyli że sztuczna inteligencja bardzo dużo już o nas wie. Nie tylko sztuczna inteligencja. Wszyscy marketingowcy o nas wiedzą dużo, bo specjalnie są tworzone różne statystyki, czy to na Facebooku, czy na Instagramie. Ja wiem, z jakiej miejscowości ludzie oglądają na przykład moje relacje, czy to jest do 50 tysięcy mieszkańców, czy do 10. Czy są w małżeństwie, czy mają dzieci. Bardzo dużo możemy z tego wywnioskować i wtedy możemy tworzyć takie treści pod dane osoby. Więc po pierwsze, wydaje mi się, że trzeba poznać techniki, którymi są robione takie treści, jak media społecznościowe działają, jak media społecznościowe korzystają ze swoich zasobów. To po pierwsze. Myślę, że po drugie, świadome korzystanie, czyli w mediach społecznościowych można ustawić sobie limity czasu. Zresztą paradoks jest taki, że powstały też specjalne aplikacje do tego, żeby nam mierzyć ten czas, który spędzamy, czy to na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, czy na różnych innych. Nawet jeżeli nie chcemy korzystać z takich aplikacji, czy ustawić sobie w danej aplikacji taki limit, możemy zastanowić się po prostu i wykorzystać nawet kartkę papieru, może wróćmy do tego, ile godzin dziennie tam spędzamy. I zastanowić się nad tym, czy to naprawdę dobrze wykorzystany czas. Czy na przykład w przerwie obiadowej w pracy, czy tam szkolnej, zamiast scrollować na Instagramie czy TikToku, może wykorzystajmy to na chwilę rozmowy z drugą osobą, pograjmy w piłkę, cokolwiek, tylko spędźmy ten czas w ludziach.
Mhm.
To myślę, że też jest fajna rada. Ja korzystam z cyfrowego detoksu w weekendy, korzystam bardzo mało wtedy z telefonu i myślę, że taki jeden dzień w tygodniu bez telefonu to jest wykonalne. Próbujmy. Może zacznijmy od tego, żeby to było na przykład 5 godzin w sobotę bez telefonu, ale naprawdę, żeby ten telefon gdzieś był z boku wyciszony. Nic wielkiego się nie stanie przez te 5 godzin, myślę. A nawet jak wrócimy do tego po 5 godzinach, to też jest akceptowalne, że możemy jeszcze jakoś zareagować. Później zmierzajmy do tego, żeby to był na przykład jeden dzień w tygodniu. Jeden dzień w tygodniu już jest fajne. No i weryfikacja informacji. Nie ufajmy pierwszemu postowi, który widzimy, pierwszej relacji. Sprawdzajmy źródła, czytajmy różne opinie, bo niestety jest bardzo dużo reklam teraz w mediach społecznościowych. Ja obserwowałam jakiś czas temu influencerkę, która na swojej relacji jest takim trochę słupem ogłoszeniowym. Tam jest najwięcej reklam i współprac. I niestety ostatnio wrzuciła materiał, w którym poleca jakąś bawełnianą odzież, nie wiem, co to była, chyba koszulka. Mówiła o tym, że ona właśnie już nie korzysta z jakichś sztucznych tam materiałów, tylko to będzie bawełniana, zawsze bawełniana jest najlepsze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niestety polecała tą koszulkę, okazało się, że w składzie to tam jest bawełniane tylko wykończenie, no ale ona polecała, ona jest kimś w tym internecie, więc myślę, że bardzo dużo osób kupiło tą koszulkę mimo wszystko. I nie sprawdziło tego składu, tylko zaufało, że ona mówi bawełniane, no to kupujmy bawełniane, mimo to, że to było tylko wykończenie bawełniane.
Przepraszam, że ci przerwę, ale jeszcze teraz, jak o tym mówisz, skojarzyło mi się zjawisko bardzo popularne. Dropshippingu.
Tak.
Czyli też warto zwracać uwagę, co reklamują nasi kochani influencerzy i czy to, aby na pewno kosztuje tyle...
Tak.
czy na przykład nie złapiemy tego taniej na stronie typu Temu albo AliExpress.
Tak, dokładnie.
I czy jakość jednak jest równa cenie.
Tak, dokładnie. Bardzo jest dużo tych zależności wszystkich. Jest przerażająca. Jeszcze jak sobie radzić, przychodzi mi na myśl relacja offline, czyli zasada bez telefonu przy stole, której my dzisiaj nie wykorzystaliśmy. Mam takie wrażenie, że dla mnie stół był czymś takim bardzo rodzinnym, miejscem spotkań, miejscem wspólnego jedzenia posiłku. Jest ten motyw wykorzystany też w słynnym polskim filmie Nigdy w życiu, kiedy jedzą wspólnie obiad i to jest taki czas spędzony razem. A teraz bardzo często pojawia się ten telefon na stole, mimo że tam jest na przykład odwrócony, tak jak teraz mój, czy gdzieś tam schowany, ale nadal on jest i mimo wszystko czasami na niego zerkamy i no ja mam coś takiego, żeby złapać, zobaczyć, czy na tym ekranie coś się nie wyświetliło w międzyczasie. Teraz tego nie robię, ale czasami mnie to kusiło. Myślę, że ten detoks już mi trochę poprawił ten mój stan, bo ciągle też chciałem mieć ten telefon w ręce i w takich trudnych momentach też czasami go bierzemy, czyli na przykład, nie wiem, w jakiejś ciszy, czy na przystanku, kiedy nie mamy co robić, no to, nie wiem, popatrzmy w koło, świat jest dosyć ładny, możemy zauważyć dużo niesamowitych rzeczy, które później rozbudują tą naszą kreatywność, a my łapiemy telefon i scrollujemy. Więc ta relacja offline, żeby spróbować od tego, aby spędzać czas z bliskimi bez patrzenia w ekran, bo z najbliższymi jest najłatwiej, myślę, że też jest niesamowitą zachętą do tego, żeby troszeczkę zmniejszyć ilość godzin spędzanych na mediach społecznościowych. Ale tutaj musi bardzo mocno zostać zaakcentowane, że media społecznościowe to nie tylko negatywy. To, co o czym mówiłem wcześniej, to nie są tylko negatywy, tam jest bardzo dużo pozytywnych, edukacyjnych treści, więc no, trzeba mieć z tyłu głowy to, żeby sprawdzać te informacje, to po pierwsze, i żeby może też wykorzystać młodych do tego. Młodzi bardzo dużo wiedzą, mogą dużo podpowiedzieć, mogą dużo rzeczy też zablokować. Jak zablokujemy, to nam się to już nie będzie wyświetlało, przynajmniej przez jakiś czas, więc młode osoby mogą pomóc starszym.
Jeszcze jakieś ostatnie słowo do naszych słuchaczy?
Ostatnie słowo do naszych słuchaczy. Badania Facebooka ujawnione przez The Wall Street Journal pokazały, że 32% nastolatek czuje się gorzej ze swoim wyglądem po korzystaniu z Instagrama. Platforma znała te wyniki, ale nie podjęła żadnych działań, żeby temu zapobiec. Czyli pomagajmy sobie wspólnie. Starsi mogą uświadamiać młodszych, młodsi mogą uświadamiać starszych. Pamiętajmy też o tym, że to, co się dzieje w mediach społecznościowych, to jest trochę taka bańka. Nie wszystko, co tam widzimy, jest zgodne z prawdą. I tutaj apel do młodszych osób, do nastolatek. Wszyscy jesteśmy piękni, nie musimy się utożsamiać z każdą influencerką, z każdym influencerem. Po prostu żyjmy tak, jak chcemy żyć, spełniajmy swoje marzenia. I myślę, że to jest najważniejsze. Gdzieś te media społecznościowe mogą sobie być, możemy gdzieś tam pokazywać siebie, ale pamiętajmy o tym, że to jest też codzienne życie, które wygląda totalnie inaczej niż pokazują nam nasi idole.
I tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. Drodzy słuchacze, dzisiaj moim i Państwa gościem był Łukasz Wróblewski, który zawodowo zajmuje się marketingiem i PR-em i mam nadzieję, że przybliżył nam trochę i zagrożenia, i korzyści, jakie płyną z social mediów i korzystania z internetu.
Też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.